Podcast o muzyce filmowej Score and the City kończy właśnie 5 lat. Z tej okazji chcę przypomnieć Wam niektóre ważne dla mnie odcinki z archiwum. Być może zapodziały się gdzieś w gąszczu materiałów, bo w tej chwili odcinków jest już ponad 150. Niezmiennie dziękuję, że jesteście. Jeśli słuchanie Score and the City sprawia Wam przyjemność, to oceńcie podcast, puśćcie go dalej albo po prostu do mnie napiszcie. Dobrego urodzinowego słuchania. Magda.
Jak po roku Vivaldiego zmienia się światło w Twoich oczach? No i jest pytanie, w czyich oczach? Nie opowiadałem Ci tego?
Podcast o muzyce filmowej Score and the City dzisiaj w gościnnych progach Jacka Cygana. Nie będzie do końca poważnie, nawet ulica, przy której Jacek Cygan mieszka, też nie nazywa się, no nie mogę powiedzieć jaka, bo to RODO i tak dalej, ale też nie nazywa się poważnie. Musi być zawsze jakiś twist. Jacku, bardzo długo czekałam na tę rozmowę i ogromnie się cieszę, że możemy porozmawiać o twoich filmowych piosenkach dzisiaj i nie tylko. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nawet się troszeczkę przestraszyłem.
Że co?
Tych piosenek filmowych.
Ale ja jestem przygotowana dobrze. Wszystko ci przypomnę.
Nie są one jakąś dominującą grupą w mojej piosenkowej rzeczywistości, ale bardzo się cieszę, po pierwsze, że jesteś u mnie na kawie. Po drugie, że...
Na kawie z Cocteau.
Żana Cocteau. A ja mam francuskiego rysownika, filiżankę, który się nazywa Peyne. I w Antibes na Placu Nacional jest jego muzeum. Zapraszam wszystkich. I jest cudowna figurka zakochanej pary. Oczywiście z Mosiądzu, ale według jego rysunków. I on ma chyba na główce gołąbka pięknego.
I za takie drobiazgi piękna życia, które wyszukujesz i o których mówisz. Uwielbiam cię.
Ulubione nasze miejsca, które tu przenosimy potem na zimę do Polski stamtąd. No a jak już mówimy to o filmach, to wiem, że się niedługo zaczyna festiwal w Cannes. Zatem jesteśmy w nastroju absolutnie filmowym.
Ja ci muszę jeszcze powiedzieć a propos południa, które ty uwielbiasz, ja też często zaglądam, że zawsze myślę o tobie w Polignano Amare, bo tam jest pomnik jednego z artystów, których chyba cenisz, prawda? Domenico Modugno. Taki pomnik, wiesz, taki rozpostarty.
Nie widziałem, ale oczywiście Domenico Modugno to jest jeden z artystów, których uwielbiam. I nawet coś tłumaczyłem, ale wiąże się z nim taka moja też przygoda, ponieważ czytając jego biografię, natrafiłem, że on, kiedy był na festiwalu Sanremo, to mieszkał w hotelu Royal. Pomyślałem sobie, trzeba by się zainteresować tym hotelem Royal, bo przecież ja, człowiek piosenki, mam prawo, żeby żeby przez to okno popatrzeć. I okazało się, że tam wszyscy mieszkali. Toto Cotugno, nawet Anna German, Mina, Milva.
A Jacek Cygan jeszcze nie.
Adriano Celentano. I kilka lat temu pomyślałem sobie, jedziemy. I pojechaliśmy do tego hotelu Royal. I nawet sobie pomyślałem, że tam spędzę urodziny. Byliśmy w lipcu. I mówię, a może jestem w pokoju, w którym mieszkała Anna German. Niewykluczone, że tak było, a na pewno Domenico Modugno.
A jest coś w hotelowej rzeczywistości, co autorów jakoś tak szczególnie nakręca, podnieca, fascynuje? No bo przypomina mi się od razu Agnieszki Osieckiej piosenka o Grand Hotelu w Sopocie, tak? Sopockie Bolero, piękna zresztą.
Ja uwielbiam hotele, zwłaszcza duże. To jest duży hotel z takim pięknym holem marmurowym i jest na wzgórzu. Jest przecudny ogród wokół i widać morze z niektórych pokojów oczywiście, ale z wielu, no bo front jest, wychodzi na morze. Rzeczywiście ma jakąś niezwykłą atmosferę takiej królowej, której czasy już minęły, ale jeszcze ona się nie daje. I widać, że po ludziach zwłaszcza widać, że to są ludzie, którzy tam z jakiegoś przywiązania przyjeżdżają, z jakiejś miłości swojej do tego miejsca.
Poza tym hotele to jest taki czas zatrzymany, prawda? Taki wykradziony rzeczywistości, więc to musi być coś z natchnieniem.
Tak jest, nie, jest cudowne miejsce. I hotele jeszcze niektóre, ale ten ma coś takiego, że zatrzymują jakąś tradycję. I na przykład tradycją tego hotelu, a byłem tam już kilka razy, jest pianista, który wieczorem o godzinie 21 zaczyna grać przy wspaniałym fortepianie i śpiewać. Śpiewa oczywiście głównie włoskie wspaniałe utwory, jeżeli się do niego pójdzie i powie, że chce się tam
Telefonando na przykład minie.
André, żeby zaśpiewał Marinelle czy Domenico Modugno. To on to robi z ochotą i tak to jest zrobione, że głośniki z tego salonu, ponieważ są letnie wieczory, są na zewnątrz też i słychać go w ogrodzie. I nie trzeba siedzieć oczywiście przy nim, tylko można sobie pić kawę na zewnątrz, a wszystko słychać, jak on śpiewa. Wspaniałe nagłośnienie. I mam nadzieję, że w tym roku też uda mi się go odwiedzić.
Żyć nie umierać. Z Jackiem Cyganem w podróży, odcinek specjalny. Ale ja cię chcę namówić dzisiaj na podróż filmową. Ty tak mówisz skromnie, że piosenki filmowe to nie jest tutaj jakby większość twojej twórczości, no ale przecież płyta Cinema Cygan udowadnia, że jest wręcz przeciwnie, a i tam wszystkiego nie ma. Ale najpierw powiedz, czy piosenka filmowa to jest coś, co musi złapać każdego autora? No bo Agnieszkę Osiecką też łapała, ciebie też łapała.
No ja zawsze powtarzam, że autor nie ma możliwości kreowania swojej przyszłości. Autor piosenek to jest taki człowiek, który czeka na telefon. Oczywiście ja sobie wymyślam moje rzeczy i na przykład wymyśliłem sobie piosenki, które powstały w sposób tradycyjny do tekstów i one się mieszczą w spektaklu. Napisałem taką sztukę na dwie aktorki, Błękitne krewetki. Więc tam mam możliwość kreowania tej przyszłości. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o film, no to ktoś może zadzwonić i złożyć propozycję.
A dzwoni reżyser, kompozytor, producent? Kto to dzwoni? Zazwyczaj.
No, jeśli chodzi o moje takie znaczące piosenki filmowe, no to Dumka na dwa serca zadzwonił Jerzy Hoffman.
Czyli reżyser.
Reżyser. Życie z nowelą zadzwonił Paweł Karpiński, więc reżyser i współtwórca scenariusza, ale także producent. Czasami dzwonią kompozytorzy.
Mhm. Baw mnie na przykład.
Karol. Zadzwonił Seweryn Krajewski, że ma na wczoraj piosenkę do filmu, bo tam już ktoś mu napisał, ale nie jest zadowolony. I to trzeba szybko zrobić, żeby pokazać im, jak ta piosenka ma wyglądać. No i to się tak odbyło. Ale na przykład taki był film Prawo Ojca. Jedyny film w reżyserii Marka Konrada, który tam grał główną rolę. I tam zadzwonił kompozytor, Marcin Pospieszalski, który robił do całego filmu muzykę. Już był po słowie z Ryszardem Rynkowskim, bo chciał, żeby to Ryszard śpiewał. To jest jedna z moich ukochanych piosenek rzeczywiście.
Piosenka Widzisz Marta.
Widzisz Marta. Tak. Więc to jest różnie, ale na ogół dzwoni reżyser albo producent, albo kompozytor i tak to się odbywa.
A czy czymś się to pisanie dla filmu różni od pisania nie dla filmu?
No tak, oczywiście, dlatego że trzeba się absolutnie znaleźć w tym filmie, prawda? Pamiętam,
Musisz go zobaczyć wcześniej.
Tak, tak. Pamiętam, że kiedy taka propozycja padła, abym napisał do Fałszerze Powrót z Fory, to reżyser nazwiskiem Wójcik przyniósł mi scenariusz i to była taka cegła chyba grubości 5-6 centymetrów i ja to całą noc czytałem. Ale to mnie bardzo wciągnęło. To było pasjonujące, bardzo dobrze napisane. I potem powiedział, że I zastanawialiśmy się, kto to ma zaśpiewać. I w końcu wybraliśmy, jak już powstał tekst, Grzesia Markowskiego. To jest taka pieśń. Szło zło przez świat, miało ludzką twarz. Ludzie się dziwili. Bardzo piękna pieśń, a Grzesiu to genialnie zrobił. I trzeba przyznać, że to jest chyba podstawa. Nieraz nie jest tak, że człowiek zna scenariusz, a nawet jeżeli to jest oparte na jakiejś znanej powieści,
to może być inaczej.
To może być tam inaczej. Ja miałem taki przypadek, mogę teraz o tym powiedzieć, że Jana P. Kaczmarek do mnie się zwrócił, nasz jedyny kompozytor, który współczesny otrzymał Oscara, abym z nim zrobił piosenkę do Quo Vadis. I też było bardzo szybko jakoś, przyniósł mi muzykę i ja robiłem to gdzieś tam po nocach, aż się okazało, że jak już ona powstało to demo, to niestety reżyser Jerzy Kawalerowicz powiedział, że jemu piosenka nie jest potrzebna. Ani też, bo tak mu powiedział trochę, i ta muzyka też właściwie nie jest mi potrzebna.
Bo Kawalerowicz nie lubił muzyki.
Tak, tak, tak. I Janek Kaczmarek przyszedł z tym do mnie, a ja mówię, no trudno, no się trochę napracowałem, ale to, jak to się mówi, w dobrej wierze. Gdzieś to jest jeszcze, gdzieś to leży.
Może no. Piosenki filmowe niewydane, wiesz, ten następny rzut. To jest to. Już Henryk Wars na samym początku w ogóle istnienia polskiej muzyki filmowej i piosenki filmowej zauważał, że piosenka w filmie i poza filmem, czy piosenka filmowa w ogóle ma szczególną rolę, bo nie tylko właśnie w filmie, ale także jest trochę ambasadorką, reklamą, wizytówką filmu w świecie pozafilmowym, na ulicach, kiedy się ją tańczy, kiedy się ją śpiewa, kiedy, nie wiem, cała Polska, wszyscy widzowie ją też żyją. Czy to też dla ciebie jest ważne, żeby ta piosenka niosła coś jeszcze więcej niż tylko element dramaturgiczny na przykład?
Ale oczywiście, no, pisze się tak, żeby to było uniwersalne i żeby to zostało, w sensie takim, że jeżeli człowiek się widz zaprzyjaźni z tą piosenką w filmie lub około filmu, to potem może ją tam gdzieś przechowywać w czułej pamięci i do niej wracać. Naturalnie, że tak się to pisze, ale jest jeszcze jedna kwestia, że piosenka nie tylko zostaje jako ambasadorką filmu, ale też staje się wizytówką wykonawcy. I nie wiem, czy cię zaskoczę, ale...
Spróbuj.
Ale cię zaskoczę.
Wiele razy mnie już zaskakiwałeś.
Nie wiesz, o kim teraz powiem. Jan Kiepura, kiedy wyjechał z Polski do Wiednia w 1926 roku,
A musimy powiedzieć, że łączy was Sosnowiec, wyjątkowo.
Łączy nas to, że jesteśmy chłopcami z Sosnowca. Był nikim, nie miał nic. Miał jakieś role w teatrze we Lwowie. Najpierw dwa razy był wyrzucony z Teatru Wielkiego w Warszawie. Miał rolę w Warszawie i w Poznaniu. I przyjechał do Wiednia. Po różnych tam perypetiach udało mu się wystąpić w Tosce w Operze Wiedeńskiej. Z Marią Jericą, największą wtedy sopranistką. I teraz zauważmy, że jest koniec lat 20. On w ciągu dosłownie kilku lat robi oszałamiającą karierę i jest śpiewakiem operowym. I nagle przychodzi 31 rok. Rozpoczyna się era filmów dźwiękowych, muzycznych. I Stolz pisze mu Brunetki Blondynki, a Kaper pisze mu Nino, a uśmiechnij się. I nagle to się stają jego wizytówki na całe życie. Potem się okazało, że gdy miał kłopoty z gardłem, to ludzie uwielbiali, jak on śpiewa piosenki, a nie arie operowe. I on to robił. Robił to z balkonów w hotelu Bristol, z samochodów, na dachach samochodów, w Paryżu, w Wiedniu, w Berlinie, w Warszawie, w Katowicach. I ta piosenka filmowa odmieniła jego życie.
trochę znałam. Nie, trochę tak, trochę. Ale trochę.
Tym, że wynalazłem tego kiepurę.
Tym Wiedniem najbardziej, że to się wszystko właściwie zaczynało w tych okolicach. Już nie mówiąc, że też jakby z Europy do Hollywood jeździli kompozytorze, żeby do Hollywood zakładać
tak,
muzycznie.
Kiepura robił w Hollywood.
No też grał w Hollywood w filmach. Ale dlaczego w Wiedniu? Przypadek, gdyż on w zasadzie w Warszawie wygrał taki konkurs na służewcu i został królem tenorów. To taki tytuł mu symboliczny przydzielono. I on z tym tytułem król tenorów trafił do jakiegoś menadżera, który mieszkał francuskiego w hotelu europejskim i on mu wykupił bilet do Paryża, dał mu niezbędne kontakty. Ale on wysiadł w Wiedniu. Pomyślał sobie, że to może bliżej...
Nie, ale to jest świetna historia. Ja pomieszkuję w Wiedniu w ostatnich 2 latach, więc przechodzę bardzo często przez plac Roberta Stolca też. A gdybyś miał napisać dla Kiepury piosenkę filmową albo no w ogóle, to by była ballada, czy coś zabawnego, czy coś szerokiego, czy dumka?
A Kiepura by dumkę bardzo ładnie zaśpiewał. To bezwzględnie, na pewno tak. Piosenka filmowa to jest takie coś, taki stworek, który... Zaczyna się jednak od kompozytora, bo często się zdarza tak, że to kompozytor, który robi całą muzykę filmową, wyłuskuje ten leitmotiv swój i daje potem autorowi. Ale często nie. Często już na etapie takiej produkcji filmowej myśli się, żeby piosenka spełniła jakąś rolę. I to rzeczywiście jest... Nieraz zaskakujące, ale także przecież istnieje sytuacja, że piosenka, która istnieje już swoim bytem niezależnym, znajduje się potem w filmie. Ja miałem teraz taką sytuację, że do mnie się zwróciła polska reżyserka, która studiuje w Berlinie i powiedziała, że ona nakręciła film pełnometrażowy, dyplomowy. Nie umiem w tej chwili podać tytułu, bo to było jakoś kilka miesięcy temu i mi się ten tytuł zatarł. Ale, że tam w tym filmie umieściła piosenkę pod tytułem Gdy jedna łza, którą napisałem z Leopoldem Kozłowskim. Ponieważ Leopold Kozłowski był żydowskim kompozytorem, więc zapytałem, czy to jest film żydowski. Nie. Ona mówi, tylko tam jest taka... Główną rolę gra Paweł DeLong i jest taka sytuacja, że chyba on traci żonę w jakimś wypadku i sobie przypomina sceny z nią i wtedy przez bardzo długi okres czasu, chyba 2 minuty, na ekranie jest ta piosenka.
Widać było coś w atmosferze tej piosenki.
Podobno on ją przyniósł jako pomysł w wykonaniu Edyty Geppert. Czy ja się zgadzam? No oczywiście, że się zgadzam. Zwłaszcza, że to w jakiejś kategorii filmów niskobudżetowych, czy takich, nie wiem jak to się nazywa, ma być to prezentowane w Cannes. Właśnie ona zakwalifikowała się z tym filmem.
Teraz w tym roku, popatrz jak się wstrzeliłam na Jacek Cygan w Cannes, piosenka, to jest wspaniale. Co to?
Nawet uwaga, może nawet ja tam pojadę, jak już będę wiedział, że tam będzie w tym filmie.
Rozbijemy social media tą informacją, naprawdę.
A jadąc do Cannes oczywiście gdzieś się zatrzymam w San Remo.
Cudownie. Tak. Nie no, to świetnie. Ale masz dużo takich piosenek, które mogłyby mieć takie swoje filmowe życie. No dobrze, ale porozmawiajmy o tym, co już mają filmowe życie.
Tak.
Czy ciebie zaskakuje, dziwi, raduje absolutny fenomen Dumki na dwa serca? Bo to jest w rankingach, jakiekolwiek by nie były na piosenkę filmową polską wszechczasów, zawsze jest Dumka.
No, nie zaskakuje mnie, bo rzeczywiście szabla Jerzego Hoffmana spowodowała, ten jego geniusz w ekranizacji trylogii spowodowała, że ta piosenka uzyskała pewną rangę, prawda? Tak to nazwijmy, to jest dobre słowo. I ta ranga tej piosenki właściwie cały czas istnieje. Ona się utrzymuje tam w jakiejś sferze ludzkich upodobań, zainteresowań.
Ale też w radiach, co się bardzo rzadko zdarza, jeśli chodzi o polskie filmowe piosenki.
No właśnie, też. Ja miałem teraz taką sytuację, że w grudniu byłem Uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy, w Cieszynie, twoim.
A czy wysłałam ci, gdzie masz pójść zjeść, czy nie? Zapomniałam o tym.
Zapomniałaś, tak.
Mam nadzieję, że cię zadbali o ciebie.
Ale zaraz ci powiem, że zamówiliśmy, ale to zaraz ci powiem, po kolei. I moja menadżerka, pani Dorota Kadula z Krakowa, powiedziała, że jest taka ukraińska wokalistka i bandurzystka, wspaniała, która mieszka, Irina Chubiuk, która została przygarnięta w Nowym Sączu, jak wojna wybuchła. Ma dwójkę dzieci, no wiadomo, może byśmy ją wzięli. Ja mówię, a czy ona zna Dumkę na dwa serca? Tak, ona zna po polsku całą Dumkę na dwa serca. No i ja ją zaprosiłem do tego koncertu. I teraz była taka sytuacja, że mój zespół pod kierownictwem Jacka Sobociały szybko na próbie to zrobiliśmy, ale zanim to się stało, ja poszedłem do garderoby zobaczyć, się przywitać z nią. Przychodzę i wiem, że ona ma dwójkę dzieci, chłopców. Jeden ma lat chyba 10, a drugi 5, czy 8, czy 5. I wchodzę do tej garderoby w teatrze w Cieszynie, cudownym.
Teatrze, w który zagrał W ziemi obiecanej Wajdy.
Tak, tak, oczywiście, oczywiście. I jak już się nasyciłem tymi pluszami, tych foteli, to idę do garderoby i patrzę, jest jeden ten chłopczyk, jej synek, a nie ma drugiego. I nagle widzę w kącie za firanką buciki wystają w rogu, bo on się bał po prostu. 5 lat i tutaj jest w obcym zupełnie miejscu. No ale żeśmy ich bardzo potem oswoili, wszyscy artyści się nimi zaopiekowali, moja żona tymi chłopcami, odbyła się próba. Ona zaśpiewała genialnie tą Dumkę na dwa serca ze mną. Ze mną, czyli nie ze mną, tylko ja powiedziałem, wiecie państwo, że tu jest w oryginale Helena i Jan. Helena jest, to będzie Irina, ale nie ma Jana. I musimy jakoś my podjąć te wątki Jana, przeskurchany, spopielały. I publiczność to zaśpiewała genialnie ze mną. Ale co było najciekawsze? Że ludzie zaczęli płakać, że mieli łzy w oczach, jak ona to zaśpiewała po polsku, z tym swoim akcentem ukraińskim. Że to było taką miała siłę emocjonalną. Ja sam się wzruszyłem, stałem w kulisie i patrzyłem na to. Potem na bandurze zagrała, bo to fenomenalny instrument.
Musiało być rzeczywiście piękne. Dodajmy, że jeśli piosenka ma być mikroopowieścią, no to Dumka jako opowieść już w samym słowie kryje się, prawda? To coś. A czy ja dobrze pamiętam, że to jest właśnie wyciągnięty motyw pieśni Heleny po prostu z filmu i na tej podstawie powstała?
Na początku ja zresztą napisałem to jako pieśń Heleny i to miałaś śpiewać Izabela Skorupko jako twórczyni głównej roli, ale niestety się nie zgodziła. Niestety, a może stety.
A może stety. Kto wie, no dzięki temu mamy duet wszechczasów po prostu. A co w Cieszynie jadłeś?
A i teraz uwaga.
Kanapkę ze śledziem?
I teraz tak. Widzimy, że ci chłopcy są tacy smutni, przestraszeni. No to co, zamówimy im pizzę. Jest jakiś inspicjent, czy tam ci techniczni w teatrze i mówimy do tego młodego chłopaka, słuchajcie, dwie pizze. Albo trzy, bo to nasi muzycy też. A on mówi, tak, my to zamawiamy, to jest najlepsza pizzeria naprzeciwko. I za pół godzinki już przychodzą te pizze. Były doskonałe. Były doskonałe. To jest najlepsza pizzeria w Cieszynie.
Wiem przecież, wiem.
W tym
ale kanapkę ze śledziem też ci polecam.
Nie, bardzo chętnie.
Bo to jest kultowe cieszyńskie.
Nie wiem, jak się nazywa, ale
ja wiem, nie możemy tutaj robić
reklamy. Będziemy ich reklamować, ale no pizza była fenomenalna i chłopaki się od razu rozchmurzyły i już tak było do końca koncertu.
Takie to przygody. Coś dla ciała, coś dla ducha. Następna twoja piosenka, Fenomen. Do tego stopnia, że to jest piosenka, która weszła do, nie wiem, kultury masowej i jest takim wręcz symbolem. Wielokrotnie, zawsze jak widzę w krzyżówce, to ci wysyłam. Wiesz, o co chodzi? Hasło w krzyżówce. 3. Pory roku Vivaldiego. I ktoś zrobił zdjęcie, jak ktoś chciał napisać, jak pory roku Vivaldiego. No bo przecież bliżej nam do jak pory roku Vivaldiego niż cztery pory roku Vivaldiego. No tak. Tyle razy tego posłuchaliśmy popołudniami, kiedy się zaczynał klan, że to po prostu wchodzi do głowy. No i tu jest jakby też piękny przykład twojej współpracy z Ryszardem Bękowskim.
Oczywiście tutaj była taka sytuacja, o której mówimy, że reżyser Paweł Karpiński, kiedy do mnie zadzwonił, no to mówi: słuchaj, ja nie przyniosę ci scenariusza, bo i tak nie przeczytasz, bo to musi być na wczoraj. To jest, mamy we wtorek kolaudację pierwszego odcinka i musi być czołówka, a on w piątek do mnie się zwrócił. I czy w czwartek. I mówi: musimy to w poniedziałek już mieć skończone, żeby to w poniedziałek zmontować. Czyli musimy to nagrać w niedzielę. Ja muszę napisać w piątek, kompozytor Krzesimir Dębski w sobotę.
Tak się pracuje w filmie.
I tak. I ja mówię: ale muszę coś wiedzieć. A on mówi: to ja ci opowiem. I opowiedział mi przez telefon o rodzinie Lubiczów.
Z Sadyby. Naszej Sadyby.
Na Sadybie.
No właśnie, a ja mieszkam.
I też tak. I już byłem u siebie i napisałem. Już to jest śmieszna opowieść, bo...
Opowiadaj, bo ja cię nigdy nie pytałam o tę piosenkę. No, o Dumkę to cię przepytałam jeszcze w RMF Classic na prawo i na lewo, z każdej strony. A tu Sadyba zwłaszcza, no.
Jak po roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach? No i jest pytanie, w czyich oczach? Nie opowiadałem ci tego? No to świetnie. Mianowicie było tak, że jak to dostałem ten telefon i on mi opowiedział treść tej telenoweli, mniej więcej oczywiście, to rano, jedząc moje płatki, miałem już na kolanach główkę mojego psa, który patrzył mi się w oczy, kiedy kurde wreszcie pójdziemy na spacer. Ja mówię: Mirza, już. I to była 9:00, tam 15:00 i w radio, spory roku Vivaldiego rozległy się w radio, które było włączone. I ja idę na te łąki, gdzie dzisiaj stoi TVN.
Tam było pusto.
Pusto, była łąka, schodziło się w dół i tam była pradolina Wisły. I tam rosły te wszystkie bardzo unikalne rośliny. Moja siostra się na tym zna, więc mi tłumaczyła. I tam Mirzę spuszczałem i on znikał w tych roślinach. Ale jeszcze tu idziemy po tej łące, tuż przy tej ulicy Wiertniczej. I ja mówię: Mirza, co ja mam napisać? Ja to muszę dzisiaj oddać. I on tak na mnie popatrzył, jak pies, jak czegoś nie rozumie, to tak główkę schyla. I ja zobaczyłem w oczach to światło jego i napisałem: jak po roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach. I to właśnie Mirza jest współautorem tej piosenki. No, powiedz mi,
taka historia, taka historia. Powiedz mi, że cię coś... Ale to nie jest jedyna serialowa piosenka. Proszę, jeszcze do Radio Romans pisałeś też. Pamiętasz to jeszcze?
No to pamiętam słabo. Nie mogliśmy tego znaleźć, kiedy ja robiłem płytę pod tytułem Cinema Cigan. Ale nawet Janusz Grzywacz, kompozytor, tego nie miał. Jakoś udało nam się to w końcu znaleźć. Bardzo z dużym sentymentem obdarzam ten serial i dlatego, że tacy ci wszyscy ludzie w tym serialu, świetni aktorzy, byli niesamowicie prawdziwi. Tacy oddawali to, jaką była Polska w tych czasach. Prawda? W latach 90. Nie wiem, w którym dokładnie to. Ale rzeczywiście Radio Romans to jest taka już bardzo zamierzchła przeszłość.
To ale już tak.
I bardzo fajny.
Fajny. Ja pamiętam, tak, no bo nie tylko dlatego, jak oglądałam ten serial, to jeszcze przecież nie wiedziałam, że zostanę dziennikarką radiową. Skąd? A propos pisania historii, a co tam w kulisach o pewnej kradzieży pewnego księżyca?
Nie to.
O, jak przypomnieliśmy ludziom tą piosenkę, pamiętam w radiu po latach, to był szał. No, przepowiedziałeś przyszłość, no.
To jest rzeczywiście dowód na to, że warto coś czasami napisać, bo to wraca. Ktoś ukradł księżyc, Lady Punk. Janek Borysewicz się do mnie zwrócił wtedy, jak się pokłócili z Mogielem, czyli z Andrzejem Mogielnickim, z którym jest zresztą ja się przyjaźnię do dzisiaj. I mówi, słuchaj, też szybko, szybko, bo musimy zrobić, i ja zrobiłem tam kilka tych piosenek. Ale oczywiście Ktoś ukradł księżyc było szczególnie udane, dlatego że to jest tak w piosenkach, że musi się absolutnie scalić w jedno tekst i muzyka.
No i wykonanie. Niby proste, nie?
I wykonanie Janusza Panasewicza. Niby proste, ale to się rzadko dzieje. I teraz ty mi powiedziałaś, że na liście...
Tak, bo to było w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
RMF Classic to jest na szóstym miejscu, czy tam na piątym, to ja po prostu od razu to zacząłem śledzić. I no oczywiście jest to wielka przygoda i frajda. No. Tam jest też piękny numer o zbójach, piosenka o zbójach, to jest ulubiona mojej żony.
A jak tam leci ten tekst o zbójach?
Więc bój się, bój. Lepszy straszny, ale własny zbój swój. Tak jest, tak.
Tak, no tak. Jest o zbójach. Co, i jeszcze piosenka, którą cię sama zaskoczyłam w ogóle dzisiaj, a też piosenka, którą niedawno przypomniał GAD Records w związku z wydaniem muzyki do Bolka i Lolka. Otóż Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, Afera. Ja nie wiem, jak ty to robisz, że ci się taki tekst po prostu w głowie pojawia. Czy to Siedmiu Wspaniałych, czy Wysadził ktoś skały, czy to Zemsta sąsiada? Czy to Joe Lemoniada? Czy z butelki strzelił korek? Nie, to Olek i Lolek. Aż się popłakałam ze śmiechu.
Tak było?
A to tylko początek tej piosenki. Wiem, że bonanza jest. Tak, Boże, tak. Jak ci się w głowie to pojawia?
Najlepiej, że lepsza jest Zemsta sąsiada.
No nie mogę się spłakać, bo mi tusz do rzęsce spłynie.
Wiesz, jak taka podłączasz się do takiej legendy, jakim jest Bolek i Lolek, to musisz coś z siebie dać. Niebanalnego. Stąd ta Zemsta sąsiada. Ale pamiętam, jak to powstawało. No takie są różne koleje losu.
Niesamowite. Jestem pełna podziwu, jak ładnie można też nawiązać do świata westernu poprzez Bonanzę i Siedmiu Wspaniałych, przecież kultowy.
Ja oczywiście kochałem westerny i w mojej Niwce, dzielnicy Sosnowca było kino Lutnia. To jak byłem bardzo mały, to 7-8 lat, to siedziałem, kupowałem zawsze bilet do pierwszego rzędu, bo mi się wydawało, że najlepiej widać. W pierwszym rzędzie i...
Najwięcej widać.
Nie, to nie najwięcej, tylko punktowo, bo to ekran. Ale że najlepiej w pierwszym. I ja siedziałem w pierwszym rzędzie, potem za mną było 10 rzędów pustych, ale nie odkryłem tego od początku, bo patrzyłem tu na ten film i nagle się oglądam, nikogo nie ma. Za mną w ogóle 10 rzędów i tam dopiero na końcu są ludzie. Dlaczego? Nie mogłem tego zrozumieć. No i... Chodziłem na te westerny i pamiętam, że miałem, byłem absolutnie zakochany w westernach i były takie westerny, nie umiem teraz podać tytułu, że przychodziłem do domu i opowiadałem to mojemu tacie. Jak ja mogłem to wtedy opowiadać? Jakie to musiało być śmieszne, prawda? Jak się dorośli faceci zabijali o kobietę. Jak ja miałem 8 lat.
Na koniach. 7,
na koniach, tak. Jak ja to musiałem opowiadać jemu.
Ale że tata cię puszczał na westerny, no do właśnie. Kina, to niesamowite. No. A dzisiaj jakie lubisz filmy najbardziej?
A dzisiaj Wielkie Piękno.
To jest jeszcze moment, wracając do Bolka i Lolka, żeby wspomnieć Andrzeja Korzyńskiego i uśmiechnąć się serdecznie na myśl o nim. Odszedł od nas już niestety, ale no, jakby to, co zostawił w kulturze polskiej i w muzyce jest bezcenne. Jak ci się z nim pracowało? Bo to też jest taki, wielka postać dla muzyki. Cała Akademia Pana Kleksa chociażby.
No, wspaniała postać. No pracowało mi się tak, jak to się mówi, niespodziewanie, bo nagle dostajesz telefon, to właśnie na czym polega życie autora tekstu. Dostajesz telefon i on mówi, słuchaj, możesz do mnie przyjechać. I ja pojechałem chyba tam na Racławicką. No i taki miał domek za taką fosą. I mówi tak, musimy zrobić, bo jest taki serial i to ty opowiesz, nie ja. I musimy zrobić, i tak mówi, weź najpierw napiszmy Ale wtedy chyba ja pisałem tekst pierwszy. On mi opowiedział, o co chodzi. I ja napisałem tekst i on powiedział, że Urszula będzie śpiewać. No to taki trochę właśnie zrobiłem. On napisał do tego muzykę. A potem chyba dał mi muzykę tego, co Piotruś Fonczewski śpiewa. To on już mi dał muzykę. No cudowny człowiek. No, cały był tym przesiąknięty. To nie tak, że do 13 myślisz o muzyce, a potem idziesz do baru lub robisz coś innego. Nie, to był facet absolutnie przesiąknięty tym, co robi, ideą jakąś. Cały był muzyką, tak jak mówię. No wielka szkoda. Ja nawet miałem teraz taki tekst, nie wiedziałem komu to dać i mówię, to było gdzieś 2 lata temu, czy 3, i mówię, może bym do Andrzeja Korzyńskiego zadzwonił. I naprawdę tak myślałem. I mówię, ale nie wiem, czy mam dobry numer. Zadzwonię do Marysi Szabłowskiej, bo oni się przyjaźnili. No i nie zadzwoniłem. No. Ale no szkoda może.
Myślimy ciepło o panu Andrzeju. A czy rzeczywiście to jest tak, że to biurko, które tu stoi po mojej lewej stronie, na którym stoją kubki z setką chyba ołówków, długopisów i mazaków, to jest to biurko, przy którym ty najczęściej pracujesz?
Tak, to biurko miałem na Sadybie i tu napisałem wszystko przy nim, co było na Sadybie, dalej losu.
Czekaj, dotknę, może też coś napiszę.
Dotknij. To jest takie...
A skąd je masz?
Jak się przeprowadziliśmy na Sadybę z małego takiego segmenciku na Bielanach, to tam miałem takie biureczko pożyczone od kogoś i musiałem kupić nowe. I to wtedy żeśmy szukali gdzieś po takich sklepach ze starociami, ze starymi meblami. I to gdzieś znalazłem chyba tam niedaleko, na Burakowskiej. Takie było coś i stąd mam to biurko. Ale bardzo dobrze mi się sprawdziło. Natomiast co jest ciekawe, że no, określenie, że ja piszę przy biurku, jest trochę nieprawdziwe, bo ja...
Na wyrost.
Na wyrost jest tak. Bo ja piszę wszędzie, wymyślam, ale nie przy biurku. Przy biurku to przepisuję już, prawda? Chodzę, głównie piszę, wymyślam chodząc. Wymyślę to, wymyślę tam, pójdę na spacer, wymyślę coś, przejdę się przez dom, coś zobaczę, coś obejrzę. Coś
w ruchu po prostu. Autor w ruchu.
Autor w kiosku ruchu, tak.
A czy wiesz, że Sadyba jest w ogóle bardzo muzyczno-filmową dzielnicą, bo przecież tam mieszkał Waldemar Kazanecki i Jerzy Duduś Matuszkiewicz. I to wszystko w obrębie jednego trójkąta.
Wróciłem, bo pana Dudusia, bo byliśmy w jednym, w jakiejś komisji w Zaiksie i tam... Pamiętam, ale Mary Konrad mieszkał przecież też. Był u nas na kolacji raz. Wymyśliliśmy taki fantastyczny włoski drinecek. Jeden, ale to już na inną rozmowę. Temat. Tak, Sadyba naturalnie. No i starsi panowie.
Tak, no skwer starszych panów wciąż stoi.
Mieszkał tutaj.
Coś musi być w tym takim Boże powietrzu być, tak zwanym. Tak.
I nasz piesek też się świetnie czuł tam. Śpiewał sobie.
Dobrze, Jacku, to już kończąc, chciałabym cię jeszcze zapytać, czy jest coś, co za tobą chodzi w ostatnich tygodniach, może miesiącach, jakieś słowo, wiesz, coś, z czego chciałbyś zrobić użytek? Może jakiś kompozytor słucha, to właśnie zadzwoni, wiesz, reżyser?
No właśnie, miałem teraz taki okres, że musiałem napisać parę rzeczy takich, na których zależało ludziom. Na przykład Ania Dymna się do mnie zgłosiła, bo jej zaczarowana piosenka i jej fundacja Ponad Wszystko ma 20 lat już. I mówi, musi być piosenka. Już kilka razy z nią współpracowałem. Więc siedziałem nad tym i przyszło mi do głowy coś takiego, że nie da się powiedzieć sercu, że musi cicho siedzieć, że nie można,
nie da się,
nie wypada, ona tego nie chce wiedzieć. I że się wyrywa, już rusza z czułości walizką do ludzi, ponad wszystko, mimo wszystko, bo tam mimo wszystko to jest fundacja Ani Dymnej. Co z tego będzie, nie wiem. Ania ma taki plan, żeby to Ralf Kamiński zrobił i zaśpiewał ze swoimi przyjaciółmi, skomponował muzykę. Oby jej się udało, więc to robiłem.
Piękny tekst.
Ale tam jeszcze jest parę takich jeszcze innych rzeczy. O tym, że poezja ma takie... I jeszcze jest poezja, tam niby ulotna, tego słaba, ale potrafi z twoich barków zdjąć ciężary. O, coś takiego jest. No, miałem też taką historię, że z Marcinem Pospieszalskim napisałem pieśń dla Ukrainy, którą Andrzej Lampert śpiewa i taka ukraińska wokalistka Dana Winnicka. Jest piękny teledysk do tego, jeżeli mówimy już o połączeniu obrazu z dźwiękiem. I oni to zrobili fantastycznie. Piękna, taka modlitewna muzyka Marcina i orkiestra symfoniczna, chóry. Niesamowicie wszystko wypieszczone. Dostaję z całego świata wiadomości, jakie to wzruszające i że ludzie płaczą. No pewnie po to jest też muzyka i piosenka, bo pamiętam, jak Leopold po jakimś koncercie naszym w Synagodze Tempel powiedział, widziałeś? Płakali. Mówi, to jest ważniejsze, niż gdyby się śmiali. Tak powiedział.
Jeszcze przecież Over the Rainbow z twoim polskim tekstem w pandemii nam dodawało otuchy i nadziei.
Tak, to Krzysiu Herdzin zrobił cudowną aranżację, a wszyscy wokaliści, od najmłodszych do najstarszych, zaśpiewali to cudownie. I trzeba przyznać, że no to jest, są takie rzeczy dla wybranych, dla smakoszy. Dla smakoszy muzyki, filmu, dla kogoś, kto nie idzie tym głównym traktem, prawda, autostrady, tylko ma swoje ścieżki. Najbardziej mi zależy na takich słuchaczach, na takich fanach i powiem, że tutaj u mnie stoi, bo teraz patrząc przez ciebie, jak się obejrzysz, zobaczysz taki plakat filmu Niewinni Czarodzieje, tak, który jest autorstwa Fangora. I to jest takie wydobycie czegoś twojego ukochanego spośród rzeczy, które są pospolite. Bo wiesz, co to jest? To jest menu restauracji Stowarzyszenia Filmowców w Kazimierzu nad Wisłą. I to z tyłu Fangor podpisał, że potwierdza, że to jest jego projekt plakatu i że on to daje na aukcję, na jakąś tam rzecz. I moja żona to wylicytowała. I ci Niewinni Czarodzieje, które przecież w latach 60., 70. to był film jakiś absolutnie kultowy. To...
Ale Wajda go nie lubił.
Ale też ludzie normalni też tak, go nie lubili. No, lubili go ci, co szli tą ścieżką wąską, prawda? Ci, co szli tą główną drogą marszałkowską, to nie bardzo. Ale i to właśnie dla mnie jest teraz najważniejsze. To wszystko, co tutaj wisi, te moje złote płyty, ten Zbyszek Wodecki, dla którego napisałem ostatnią pieśń w życiu, Leopold, Kozłowski, Ryszard. I to wszystko tutaj jest i to wszystko wypełnia jakoś moje filmowe życie.
Ostatnie pytanie. Muszę zakończyć podróżą, skoro zaczęliśmy od tej podróży. Uwielbiam tę twoją opowieść. Po czym poznać, że wracając z południa do Polski, jesteśmy już w Polsce. Jadąc przez Włochy w radiu słuchamy piosenek włoskich. Jadąc przez Francję słuchamy w radiu piosenek francuskich.
Jadąc przez Czechy słuchamy czeskich. A w Polsce jest I Love You Baby i słuchamy angielskich. 7 stacji nieraz się przełączy i wszędzie jest po angielsku.
Czy wystarczająco dużo robimy dla polskiej piosenki?
Ja byłem z moimi przyjaciółmi, jeszcze żył Czesław Niemen, a potem Romuald Lipko, Jacek Skubikowski. Ja byłem u 3 ministrów kultury w tej sprawie, żeby, nie mówię o radiach prywatnych, radia prywatne mogą sobie puszczać co chcą, ale o radiach publicznych, żeby puszczały więcej polskiej twórczości. Ci ministrowie kultury patrzyli na nas jak, nie wiem, no znaczy głównie przysypiali podczas tych spotkań, ale nikt nie zrobił nic, nie kiwnął palcem. To jest chyba odpowiedź, jeżeli tak się na górze robi, wypijmy za błędy na górze, no. A to na dole... Jak ja mam wieczory autorskie, to ludzie z tym przychodzą. I mówią, panie Jacku, dlaczego nie ma tych piosenek? Dlaczego tego? Są takie godziny na przykład w radiach publicznych, kiedy całą godzinę jest po angielsku. Dzisiaj są playlisty, więc można to sprawdzić. Ale nikt z tym nic nie robi, nikomu nie zależy.
I tutaj znowu wracamy do tego grona, no, któremu zależy, nam zależy.
Tej ścieżki naszej.
Tak, jeśli wam zależy, to Jacek Cygan jest nieustannie w ruchu, na koncertach, na festiwalach. Naprawdę można cię spotkać. A wiesz, co będziesz w maju robił, żebyś mógł już od razu gdzieś zaprosić nas?
No, w maju mam być...
A, w Cannes. A prosto z Cannes gdzie?
A prosto z Cannes mamy pojechać do Tuluzy i tam ma być koncert pisane po polsku, śpiewane po francusku, gdzie mój przyjaciel, francuski wokalista mieszkający w Polsce, Chris Kituli, razem z muzykami, występuje w teatrze, przygotowuje taki koncert. Ja mam czytać część wierszy po polsku, on napisał część rzeczy do tego teksty po francusku i sam to wykona, polskie piosenki. Ale także wykonamy na przykład Avec le ton, Leo Ferré razem, bo ja napisałem polski tekst i kawałek śpiewam po polsku, a on śpiewał po francusku. Więc takie mamy tam niespodzianki. Więc po prostu żyjemy piosenką.
Życie jest piosenką. Jacek Cygan. Bardzo ci dziękuję. Cudowne spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.
To ja dziękuję.